Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Radek, chciałem Ci bardzo pogratulować wykładu na Wall Street. Widziałem, pełna sala, zdjęcia są, wideo się obrabia. Będziesz chciał to puścić publicznie, czy musisz sprawdzić jeszcze?
Muszę sprawdzić. Ja zawsze staram się, mam taką manierę, że no wiesz, jak mówią wszyscy analitycy, tak? Przyjeżdżają inwestorzy na konferencje, co kupić, co warto kupić, jak myśleć, jak szukać spółek. No, analityk z domu maklerskiego nie powie ci, bo nie może, nawet ci nie powie na spółkach, które pokrywa i na których się znano, to tym bardziej on nie może powiedzieć. A ja zawsze wychodzę z założenia, żeby jednak inwestorowi trochę wartości dostarczyć. Pokazywałem moje sposoby poszukiwania spółek, jak ja je szukałem na konkretnych case'ach, dlaczego mnie spółka zainteresowała, dlaczego ją kupiłem, dlaczego ją sprzedałem i z tego względu zastanawiam się, czy to się nadaje do puszczenia szerzej, a z drugiej strony była jakaś tam forma docenienia tych obecnych na miejscu, także nie mogę tutaj obiecywać, że nagranie się ukaże, no bo to też tutaj w porozumieniu z wami będziemy tę decyzję podejmować, ale no z tego, co słyszałem, ludzie byli zadowoleni, sala, tak jak mówisz, dopisała, frekwencja dopisała, co przyznam szczerze, że było moim dużym zaskoczeniem, no bo równocześnie
mocną konkurencję, zdaje się,
pani Sylwia Zbosia miała tutaj panel, nie panel, tylko wykład, więc spodziewałem się, że u mnie będzie pusta sala, a faktycznie gdzieś tam ludzi było.
Tak, ja chodziłem między salami, byłem troszeczkę u Sylwii Jaśkiewicz Zbosia, bo tam fani, tak, widziałem, przyszli, fajne takie tweety były, że ze zdjęciami, że Sylwii Jaśkiewicz, że królowa jest tylko jedna. Bardzo mi się podobało, oczywiście gorąco pozdrawiamy, wykład był fantastyczny. Taki cytat, który zapamiętałem, pozwoliłem sobie tweetnąć, to było coś takiego, jak analitycy, tacy no, zawodowi analitycy pracujący w biurach maklerskich, wydający jakieś rekomendacje, wiesz, tam mogący to robić, bo posiadający tam uprawnienia i tak dalej. Jak oni są trochę niewolnikami i troszeczkę mają to obciążenie, że raczej większość rekomendacji jest kupuj. A to wynika z różnych rzeczy, że jak wydajesz sprzedaj, to co to w ogóle jesteś, o co tu chodzi? To masz namawiać klientów, żeby kupowali, a nie żeby sprzedawali, pozbywali się akcji, bo co to za klient biura maklerskiego i tak dalej. Że analitycy boją się utraty dostępów do prezesów zarządu, bo już nie będzie ulubionym analitykiem prezesa, bo skoro wydał rekomendację sprzedaj, lepiej, żeby wydał rekomendację kupuj, przecież taki prezes może się obrazić. I klienci też nie lubią, klienci chcą kupować, a nie sprzedawać. I fajnie tam było takie coś, że Sylwia Szkiewicz powiedziała, że jak wydała kiedyś 3-4 rekomendacje sprzedaj z rzędu, to klienci dzwonili tam do biura maklerskiego z sugestią, że może by pani Sylwia na urlop jakiś poszła.
Aha. No bo oni mieli akcję i oczekiwali, że pewnie kurs będzie szedł.
Tak. A tu nagle sprzedaj. Mhm. Nie, no zaraz. To tak nie może być.
Znaczy, to o tym też warto pamiętać, nie? Że są te realia rynkowe. Ja pamiętam wykłady Konrada Łapińskiego z Total Fund albo Total Fizz, nie pamiętam. Teraz jak on zawsze opowiadał swoją historię, jak się zaczął jego fundusz w momencie, kiedy zaczął rekomendować sprzedaj, tam pracował chyba jeszcze wtedy w TEFI, w 2007 roku, żeby sprzedawać fundusz akcji, nie? I wtedy tam się z szefem poróżnił o tę właśnie kwestię. Nie, no to są te realia branżowe. Czasami mnie ludzie pytają, czy warto faktycznie, młodzież gdzieś tam czasami, nie? Że czy warto robić sobie recenzję maklera, czy warto iść w tą karierę na rynku finansowym. No ja mówię, słuchaj, no, karierę zawsze warto robić. Pytanie, czy chcesz handlować indywidualnie na własny rachunek, czy chcesz robić karierę jako analityk, bo czasami nie da się tego połączyć w niektórych instytucjach finansowych, nie? Że nie możesz pracując, pokrywając spółki, inwestować na własny rachunek. Więc no ale to taki temat dygresyjny, szeroki.
Zdjęcia z wykładu Przemka Staniszewskiego też fajnie, cała sala była, też widziałem, że
mega wykład,
pokazywał przykłady, wiesz, jak mu się coś udało, jak mu się coś nie udało, także powiesz po dwóch stronach. No, znam prezesów pewnych spółek, którzy specjalnie przyjechali, jak się dowiedzieli, że będzie case tej jego spółki obecny na wykładzie Przemka, to się fatygowali osobiście do Karpacza. Oj, będzie moja spółka, to ja jadę. Także to znam takie przypadki, osobiście zachęcałem. Tak, tu mamy spotkanie z zarządem giełdy papierów wartościowych. No, w bardziej euforycznych nastrojach niż dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę mamy gorzej. No, prezes fotografował się, bo hashtag WIK 100 tysięcy pojechał do Karpacza. Prezes fotografował się pod tym hashtagiem. No, tam stał na honorowym miejscu w holu. No, dzisiaj troszkę gorzej. Się tam śmiejemy się, trzeba by przerobić hashtag na WIK 90 tysięcy. Akurat tam wymienia się dwie cyfry i jest. Czekaj, to będę patrzył. Teraz sekundę. O tak, graliśmy w piłkę. No, sędziował niezawodny sędzia Marciniak. Tak, przepraszam, tu mnie atakują, muszę. Niezawodny sędzia Marciniak, także to, o proszę bardzo. No i w ogóle wykład sędziego Marciniaka, jak zawsze, no to można tutaj, wiesz, można no powtarzać, on jest niesamowity, mógłby ten przykład o tym, jak to pozwolił strzelać rzuty wolne Cristiano Ronaldo, no do nieskończoności, mógł tego słuchać codziennie, dwa razy dziennie, prawda? Dobrze, to jest to, tak jeszcze popatrzmy, bo tu zaraz się tylko to, żebyśmy tutaj zdjęć nie przeglądali, to już dolecę do zdjęcia z twojego wykładu, bo on fajnie wygląda. Owszem, nawet ja się zapałem na jakieś zdjęcie. Mm-hmm. Proszę bardzo. Już popatrzmy. O, też Przemek. O, to jest idealny. Tak, to gorąco pozdrawiamy Przemka, który pokazuje na wykresie. Tu sprzedałem. Tak jest akurat jakiś taki.
Z tego, co pamiętam, to była spółka, nie wiem, czy to nie był rękawiczki Mercator, nie?
Tak, bo to tak, widzę.
Sprzedałem Mercatora po 20, a on później do 700 chyba, tak, jeśli mi pamięć nie myli, nie? Więc to tak fajnie wygląda sprzedawać szczyt, no ale to odsyłam tutaj do całego wykładu Przemka, bo tam naprawdę wartościowy cały.
Przemek się śmieje, jak pokazałem mu te zdjęcia, że na dyrygenta w Filharmonii się teraz wynajmie, że tak tutaj wygląda. Czekaj, już patrzmy dalej. O, wiesz, że wesoło było na niektórych wykładach. Tak, rozdaliśmy herosy rynku kapitałowego. Tu pośmialiśmy się z tego, jak Jarek Dominiak wyglądał kilkadziesiąt lat temu. Tak, to jest zdjęcie sprzed 25 lat, jak zakładaliśmy stowarzyszenie. Tak, już patrzmy dalej. Szybko doskroluję do twojego zdjęcia i możemy przejść dalej. Jeszcze tak się znam, jeszcze jakieś takie główne przekazy. O, to oczywiście dużo sportu było, tak? To jak żeśmy biegaliśmy, jeździliśmy na rowerach, graliśmy w koszykówkę gdzieś w środku nocy, jakaś po prostu niesamowita sprawa. O, zdjęcie Jacka Lemparta, który mimo tego, że miał wykład w niedzielę, też zgromadził bardzo tutaj całą salę. Ja wiem, bo cierpiałem, bo miałem jakiś panel na innej sali i wiem, kto wówczas zjadł frekwencję. No Jacek, tak? Tak, już patrz. O, proszę bardzo. O, Radek, to też jest piękne. Na tym zdjęciu proponuję zakończyć już omawianie wspomnień z konferencji Wall Street, no bo to jest piękny wykres pokazujący, takie spółki trzeba mieć. Tam po lewej stronie kupiłem, tu po prawej stronie sprzedałem albo jeszcze posiadam. Co to za spółka? Bo widzę 70 parę złotych tam.
To jest Asseco Business Solutions. Pokazywałem przykład spółki, którą posiadam do dziś. Mam tam na niej razy 3 chyba na dzień dzisiejszy i o takich spółkach raczej nie mówiłem, tak? O takich spółkach, które są oczywiste, może nie oczywiste, no bo to źle zabrzmi, tak? Ale prosto, stabilno, co roku rosnąca dywidenda. Tak też można inwestować, tak też warto inwestować. Ja mówiłem o trochę innych, o mniejszych, o takich, gdzie tam trzeba czasami się spotkać ze spółką Nawalnym na przykład, żeby się czegoś o niej dowiedzieć. No ale sam wykres tutaj bardzo, bardzo myślę przyjemny.
Idealny, powiem ci, taki wiesz, pod wykład na Wall Streetie. Posiadam, mam. Fajny. Dobrze. Okej, dziękuję. To proponuję przejść do, wiadomo, to wspomnienia z konferencji Wall Street będą się jeszcze tutaj nam towarzyszyły. Od razu dodam, że nagrania są dużo szybciej będą produkowane niż w zeszłych latach. Już pierwsze kilka nagrań pojawiło się tutaj na naszym kanale YouTube'owym. Jest spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych, Zarządem Giełdy Papierów Wartościowych. Jest prezentacja Ignacego Morawskiego, prezentacja raportu Fundacji Przyjazny Kraj i mamy kolejne tutaj nagrania w zapasie, więc będziemy to regularnie publikować i też członkom stowarzyszenia udostępnimy wszystkie. To od razu dodam. Jak również oczywiście zdjęcia też są i jeszcze uwaga, będzie niespodzianka i tak dalej. Te koszulki, które tutaj mam, czy bluzy też będzie można zaraz kupić. Ja wiem, że mnóstwo osób na konferencji podchodziło i mówiło tak, no gdzie ja będę mierzył koszulkę, jak ja właśnie w garniturze jestem, tak? Mm-hmm. No, nie da rady, tak? Ale może to wszystko w biegu i tak dalej. Będzie można też kupić normalnie w jakimś tutaj, moja ekipa wiem, że siedzi jakiś sklep. Starają się postawić taki z prawdziwego zdarzenia, że może było kupić koszulkę z tego Wall Street, jakąś bluzę, czapeczkę i z poprzednich zdaje się jakieś pojedyncze sztuki też nam jeszcze pozostawały, więc to tam chciałby sobie uzupełnić kolekcję. To dosłownie na dniach. Dobrze. Radek, taki temat jeszcze proponuję przejść dalej. Temat raportów kwartalnych spółek giełdowych. Co o tym sądzisz? Bo temat tak no, wybuchł w ostatnich dniach.
No przechodzimy płynnie w zasadzie z tematyki tego mojego wykładu, prawda? Bo ja też mówiłem właśnie o poszukiwaniu tych ciekawych spółek na inwestycje, mniejszych spółek, niepokrywanych przez analityków z domów maklerskich, niepokrywanych przez program wsparcia pokrycia analitycznego, który co prawda od lipca ma pokryć trochę więcej spółek w tym New Connect, no ale to jest tam inny temat. No i tam te raporty okresowe są głównym podstawowym źródłem wiedzy na temat spółki, na temat biznesu, mimo tego, że oczywiście w wielu spółkach, w wielu wypadkach ta część opisowa się w znaczącym stopniu nie zmienia i czasami też jest jakiś tam zarzut do tych spółek, nie, że one to robią na zasadzie kopiuj wklej, że ten raport jest tam wtórny, no ale jednak dane finansowe się zmieniają, jednak ten komentarz do bieżących wyników finansowych, które potrafią się różnić no, znacząco z kwartału na kwartał czy w relacji rok do roku, prawda, że coś nagle się zmieniło, no i my chcemy wiedzieć, dlaczego się zmieniło, więc to dla inwestorów, zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych, no bo zakładam, że w takim gronie jesteśmy, w takim gronie się słuchamy, gdzie my nie mamy dostępu do zarządów spółek, nie mamy tutaj prezesa na telefon czy możliwości spotkania się bezpośredniego, no to jest sól inwestowania, to tak naprawdę zastanawiam się, jakby wyglądał nasz rynek, gdyby tych raportów miało być.
Wiesz co, to jest dyskusja o tym raportach kwartalnych, czy mają być, czy nie mają być. Mówimy generalnie o raportach za pierwszy i trzeci kwartał. Nikt nie mówi o raportach rocznych czy półrocznych, to oczywiście zostaje, ale jest pierwszy i czwarty, jeszcze pomiędzy, tak? To jest tak, pierwszy i trzeci, bo czwarty to też jest tak, że spółki są no, zwolnione z obowiązku raportowania, jeżeli wypuszczają, wypuszczają raport roczny, a wszystkie raporty roczne wypuszczają. Nie znam, przyznam się szczerze, spółki, która osobno puszcza raport za czwarty kwartał, a potem i tak raport roczny. Więc to jest...
No, z dużego rynku nie, natomiast na New Connectie jest to bardzo częsta praktyka, że jednak idzie raport za Q4, bo tam są terminy, że jeżeli nie puszczasz raportu za czwarty kwartał, to masz tam troszeczkę krótszy termin na raport roczny, no ale ci, co handlują na New Connect, to wiedzą, że 14 lutego to nie są walentynki, tylko to jest ostatni dzień na puszczanie raportów za czwarty kwartał 20 tam minionego roku i myślę, że partnerki i żony też już wiedzą, że walentynki to jest
15, 16, ale nie 14.
No.
No właśnie, i teraz tak, dyskusja o tym pierwszym, trzecim kwartale to jest dyskusja o jakiś pakiet deregulacyjny. Znowu jesteśmy teraz w takiej manii deregulacji, w którą ja trochę nie wierzę, no ale bardzo dobrze. No to i padła taka propozycja ze strony, wiesz, przedsiębiorców, jak się tutaj można domyśleć, wiesz, spółek giełdowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, które tutaj żółtą kartkę pokazujemy na razie, tak też oczywiście się wpisało w to, że może nie róbmy, bo po co, na co, bo przykładowej Francji nie ma, tak? Na co oczywiście, jak taka dyskusja wybuchła, to nie możemy się kategorycznie zgodzić. Tu jesteśmy, teraz mówię, w konsultacjach z Giełdą Papierów Wartościowych, z którą mamy zbieżne zdania. Tak, zbieżne akurat w tym przypadku z giełdą, która też jest, przypominam, spółką giełdową, że absolutnie raporty kwartalne te za pierwszy i trzeci kwartał muszą zostać, no bo gdyby przez przypadek ich nie było, no potrafimy sobie wyobrazić sytuację, że spółka puszcza raport półroczny we wrześniu, no bo to jest mniej więcej, jest taki zwyczajowy, mniej więcej wtedy wychodzą raporty za półrocze, a później dopiero 30 kwietnia jest raport roczny, no to jest ilu dziura miesięczna, ile? 8 miesięcy tak by mogło być, prawda? No. Gdyby było tak, gdyby w świecie idealnym i spółki zgodnie z MAR-em, to się tak ładnie mówi, raportowały w sposób ciągły, czyli po kolei tam wszystkie wyniki, jak cokolwiek się zmienia w spółce, to oni cały czas raportują, no to pewnie można byłoby na to przymknąć oko, ale tak życie nie wygląda. Dobrze wiemy, że są spółki takie, które oprócz tych raportów kwartalnych mają, powiedziałbym, wyjątkowo ascetyczne raportowanie, tam prawie nic nie ma, więc te raporty kwartalne są jakimkolwiek źródłem informacji, jak ten raport tam wyjdzie, w jakimś listopadzie, coś tam, no to my mamy jakąś, i tak wtedy inwestorzy narzekają, że jest dziura informacyjna między trzecim kwartałem, a potem raportem rocznym jest bardzo długa. No nie pamiętam, który to prezes powiedział na pytanie, panie prezesie, dlaczego pan puszcza raport roczny tak późno, czyli 30 kwietnia, w ostatnim możliwym terminie, i on odpowiedział, bo mogę. No, to takie jest podejście, co po niektórych spółek do raportowania. No i byłem w tym tygodniu, tak jak nagrywamy, dzisiaj nagrywamy jest 6 czerwca, bo na początku tygodnia byłem na kongresie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, gdzie oczywiście była na ten temat dyskusja, tak? No i tam Było tak, że się troszkę spóźniłem, bo jechałem z Wrocławia i podobno ze sceny byłem wywoływany i tam Robert Wącha, wiceprezes tego, mówił, że on może tu pozwolić na to, żeby coś tam mówić, bo Michał jeszcze nie dojechał. Nawet podobno taka dyskusja była. Tam wdaliśmy się w kuluarach w dyskusję. No my się jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych kategorycznie nie zgadzamy na likwidację raportów kwartalnych. Nie ma takiej możliwości. No to tutaj położymy się krzyżem, że deregulacja deregulacją, a później to będzie... Tu z Piotrkiem Cieślakiem dyskutowaliśmy wewnętrznie, jak on użył takiego sformułowania, że w przypadku wielu spółek rynek stanie się nieinwestowalny. Tak? To tak jest tutaj. Nie wiem, Radek, co o tym sądzisz, co można byłoby tu próbować zrobić, żeby trochę wyjść naprzeciw, nie wiem, spółkom giełdowym, ale jednak nie zgodzić się na
czy tutaj oczywiście, wiesz, pełna zgoda, że te raporty muszą zostać. Wyobraźmy sobie, jak duże będą zaskoczenia na rynku, jeżeli rynek będzie antycypował jakiś scenariusz przez 6, 7, 8 miesięcy, po czym wyjdą wyniki za minione de facto półrocze różne od rynku. To tam widłowy to w zasadzie nie będzie wiedział, w co ręce włożyć, bo to wszystkie spółki będą na widłach wisiały raz na pół roku, prawda? Bo rynek się będzie musiał dostosować. Ja oczywiście rozumiem spółki i tutaj myślę, że też jak siedzimy we dwóch się zgodzimy, że system raportowania czy w ogóle formalności, które ciążą na spółkach, są nadmierne. I te spółki oczywiście i cały tutaj ten nasz ekosystem finansowy no musi się jakoś w tym poruszać i myślę, że chcielibyśmy i moglibyśmy sobie tutaj wyobrazić zredukowanie tego raportowania, co do którego rynek niekoniecznie niekoniecznie rynek to czyta, mówiąc wprost, tak, jakieś tam, nie wiem, zużycie, ślad węglowy ciężarówek, bo czy tam, nie wiem, papier do ksero i firmy to liczą i to jest moim zdaniem absurd, tak, tylko podejrzewam, że tutaj spółki troszeczkę w tym gąszczu regulacji są rzeczy, z których zrezygnować nie można i jak rozumiem tutaj to raportowanie ESG, to się dopiero mówi, że tam z niego może zejdziemy w jakiś sposób, no to one tną to, co można, a co można tną, no regulacje europejskie pozwalają teoretycznie wyciąć raport. Więc oni, zakładam, że poszli tą linką, tak? To skoro tego nie możemy, a jest okienko i się coś dyskutuje, no to pogadajmy o tych raportach za pierwszy kwartał i trzeci kwartał, prawda? Więc tutaj faktycznie, wiesz, ja jestem tym człowiekiem, który czyta dużo raportów, więc ja nie wyobrażam sobie, czego w tych raportach mogłoby nie być. No opisu zasad rachunkowości, no to jest kopiuj w klej z kwartału na kwartał, tak. Tam nie ma żadnego czasu spędzonego. Dane finansowe w tabelkach, tak. No tego też nie da się wyciąć.
Nie, to
tak?
Musi
no
być, oczywiście. To jest najważniejsze.
Komentarza zarządu do wyników finansowych, no też chciałbym wiedzieć, dlaczego te wyniki są, jakie są, prawda? Więc
tak, tam dwie strony komentarza powinny być, tak?
Oczywiście, tak? Jakiś taki krótki opis, czym się spółka zajmuje, no ale to również nie zmienia się z kwartału na kwartał, prawda? Więc w tym obszarze wydaje mi się, że nie ma pola do redukcji. No może by było pole do redukcji faktycznie gdzieś tam w tym obszarze szeroko pojętego ESG. No spółki muszą się w tych przynajmniej raportach rocznych odnieść do przestrzegania dobrych praktyk, tak? Która zasada jest stosowana, która nie jest. No ale zakładam, że to by się nie zmieniło, tak? No bo tego spółki nie raportują co kwartał, tylko raportują to raz w roku, którą zasadę stosują, którą nie, no ale to z tego rozumiem nie schodzimy. Także bez jakiegoś takiego szczegółowego backgroundu w regulacjach, które regulacje co wymuszają i o czym dyskutujemy, trudno mi tutaj jest tak naprawdę powiedzieć, co można by było wyciąć, żeby spółkom ulżyć, ale z drugiej strony nie skrzywdzić tego inwestora.
Znaczy, powiem tak, to akurat moje zdanie jest takie, co tam, z czego można zejść, to ja uważam, że tam bardzo dużo rzeczy, z których można zejść i które są momentami przeklejane z raportu na raport i naprawdę nie ma potrzeby, żeby w raporcie kwartalnym, może to nie temat na dzisiaj, może jestem gotów wyświetlić tutaj na ekranie jakiś raport kwartalny i jechać po nim, mówić, tak to nie musi być, to nie musi, o to niech zostanie, bo to tabelka, Excel, przychody, koszty, to oczywiście ma być, jakiś komentarz zarządu oczywiście ma być, tak? Natomiast tak, jak też na konferencji Wall Street, jak Państwo posłuchacie, albo byliście, albo to już można posłuchać na naszym YouTubie tej dyskusji z zarządem giełdy, Tomek Prusek wstał. I on powiedział coś takiego, że ostatni raport kwartalny giełdy papierów wartościowych ma 60 parę stron. Ten za pierwszy kwartał, czy chyba tak. A ostatni raport spółki, no, też giełdy, Deutsche Börse, która jest notowana na Deutsche Börse, ma 9 stron. I to i się da, i wszyscy żyją. No i to powiem ci tak, to tak moglibyśmy próbować robić, tak? Natomiast żeby nie było, że się zgadzamy, to odchudźcie sobie i możecie dalej tak jak było, to my z kolei będziemy się awanturować o to, że dobra, zgadzamy się na odchudzenie, ale one niech będą szybciej. No bo skoro tam mniej papieru trzeba produkować, mniej on objętościowy ma być, to dlaczego tam prawie 2 miesiące się czeka? Nie pamiętam, jaki jest ten ustawowy termin na raport kwartalny, ale zdecydowanie niech będzie szybciej.
Tak. No oczywiście wiesz, no spółki jest to prawo Parkinsona, tak, że praca rozciąga się na taki czas, na tak jaki na została przewidziana, tak, więc to ona wypełnia. Zresztą widzimy to też po sezonie walnych zgromadzeń, gdzie ostatni tydzień czerwca, bo wszyscy w ostatnim tam momencie opublikowali raport roczny, w ostatnim możliwym terminie zapowiedzieli walny i w ostatnim możliwym terminie odbywają to walne, prawda? Więc spółki korzystają z tych ostatnich terminów. Jakbyśmy je skrócili, prawdopodobnie byłoby to do dowiezienia. Oczywiście wiesz, no ja kiedyś pytałem prezesa Sadowskiego z Branda 24, dlaczego ten raport jest zawsze w ostatnim możliwym terminie. On powiedział wprost, na tym pracują dwie osoby, jesteśmy małą firmą i dopiero wtedy te dwie osoby całą sprawozdawczość są tam w stanie zrobić. No i wiesz, przy firmie, która ma kilkadziesiąt etatów, dwa etaty tylko na raport, no to jest jakiś tam zawsze koszt, jestem w stanie to zrozumieć.
Tak, ale co tutaj tak podaje, okej, jeszcze jakby argument za tym odchudzeniem i tak dalej. Patrz, spółki, niektóre różnie to bywa i tak dalej, puszczają tak zwane szacunki wyników. Tak? Szczególnie jest to istotne przy raporcie rocznym, jak od końca kwartału do publikacji mija bardzo dużo czasu i inwestorzy są w tej luce informacyjnej, że nie wiadomo, co się dzieje w spółce, czasami w niektórej dwie, tak jak w Brandzie. W dużych spółkach kilkadziesiąt osób pracuje nad tym raportem rocznym i ta informacja jest przechowywana w spółce za długo. Tam rośnie ryzyko wycieku informacji i spółki, żeby zejść z tego ryzyka, puszczają tak zwany szacunek wyników. Ewentualnie puszczają też, jest inna praktyka, puszczają też wtedy, jak wynik miałby być zaskakujący dla rynku. Więc jak najszybciej staram się poinformować dla rynek, żeby rynek to wiedział. I powiem ci tak, mi się te szacunki wyników mi się podobają i nie podobają. Nie podobają dlatego, bo to one są puszczane z zasadzki. Nie wiadomo, kiedy to będzie. Jak mam raport kwartalny, to ja wiem, kiedy to będzie. Kiedy muszę się przygotować, o, spółka, moja ulubiona spółka puści raport kwartalny, to zajrzę, będę czujny, prawda, obejrzę. A jak jest szacunek wyników, no to zgodnie z MAR-em oni puszczają, jak są gotowi, niezwłocznie. Wzięli, wyliczyli, są tak stwierdzają, to trzeba puścić, bo to jest cenotwórcze i tak dalej, to puszczają i to nigdy nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie?
Tam. Czasami w trakcie sesji.
Tak, no tak, to, tak, no wiesz co, wyliczyli, niezwłocznie i tak dalej, prawda? To jest tam tydzień przed wynikami, dwa tygodnie przed wynikami i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że ten szacunek wyników siłą rzeczy nie jest raportem kwartalnym i to jest bardzo krótki dokument. On ma stronę, dwie strony. Tak? Ja już czasami nie muszę czytać tego raportu kwartalnego, bo już widziałem ten szacunek wyników, ja już to, co chciałem, czyli tę tabelkę tak naprawdę z najważniejszymi danymi, to ja już sobie obejrzałem. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tak wyglądały raporty kwartalne, tam uzupełniono obowiązkowo ten komentarz zarządu i tyle. No patrz, jakie XTB wypuszcza takiego PDF-a na 3-4 strony, gdzie są te, wiesz, kluczowe rzeczy, są namalowane na prostych wykresach, jakiś komentarz, coś tam i tak dalej. To takie coś odpowiednio wcześniej puszczone mogłoby być dla mnie raportem kwartalnym. Kategorycznie nie zgadzamy się na likwidację tych raportów kwartalnych, bo to tak nie może być, tak? To są takie warunki gry, że nie i koniec, tak?
To oczywiście też pogłębi dysproporcje między inwestorem indywidualnym a instytucjonalnym niestety, tak? Bo indywidualny nie ma z innych źródeł, nie ma, tak. Nie ma skąd, tak? Tak rozmawiamy wielokrotnie, spółki nie organizują koli wynikowych, spółki tam się z tymi indywidualnymi trochę gorzej komunikują niż z większymi, więc no ucierpi mały inwestor, tak? Ucierpi mały inwestor, a jednak zachęcanie ludzi do giełdy no nie może się odbywać przez spółkę na widłach raz na pół roku.
Oczywiście. Widziałem, że a propos koli wynikowych, że byłeś uprzejmy rozstrzelać spółkę Dadelo i bardzo słusznie, tak? Która no ma po długim, rozumiem, dochodzeniu, po odpowiednio wykonanej pracy detektywistycznej, okazało się, że jednak robi jakieś kole wynikowe, tak?
Tak, to czy tutaj okazało się, że to nie są de facto kole, tylko takie spotkania stacjonarne z tego, co wiem, tak? Więc to nie są takie kole stricte otwarte. Oczywiście geneza była taka, że ja spółkę śledzę od dłuższego czasu, podpytywałem osoby zorientowane w spółce dobrze, czy są jakieś spotkania, no bo tam wiadomo, czasami jest tak, że się nie wie, czy coś się odbywa, ale okazuje się, że się odbywa. Tak? No i podpytywałem osoby dobrze zorientowane, dostałem informację, że raczej nie. No to skoro dostałem informację, że raczej i to nie była osoba ze spółki, to była ci tam osoba spoza. No i oczywiście pojechałem na walne zgromadzenie, jako ten inwestor, który jeździ i widzi w tym wartość, no i oczywiście wartość się pojawiła, tak? Bo zapytałem zarząd, dlaczego nie robią spotkań wynikowych, okazało się, że robią. Duże oczy zrobiły tam, tak.
A to gdzie oni mają siedzibę? W Bydgoszczy?
Oni mają w Bydgoszczy, okay. Tak, tak, więc wiesz, to z perspektywy indywidualnego, wiesz, 320 km w jedną stronę, dwie godziny walne, 320, tak, cały dzień tak poświęciłem, no ale, że tak powiem, tak inwestuję. No i faktycznie, tak, spotkania są zamknięte, są dla instytucji. Dostałem zapewnienie, że otrzymam zaproszenie na następne takie spotkanie, które miało się tam lada chwila odbyć. Potwierdziłem to również z relacjami inwestorskimi na mailach, że takie zaproszenie dostanę, no ale wiesz, spotkanie zaplanowane na poniedziałek, piątek nadchodzi, ja nie mam żadnej informacji, ja na to się do spółki uprzejmie przypomniałem, no i dostałem informację zwrotną, że prezes zadecydował, że spotkanie zostanie zamknięte dla inwestorów instytucjonalnych.
Kto to będzie przychodził, jakiś inwestor indywidualny, jakieś głupie pytania zadawał, ale to bez sensu w ogóle, skoro nie życzy sobie i tak dalej. Nie, no powiem ci, to jest skandaliczne. Bardzo słusznie to zrobiłeś i oczywiście tutaj na Twitterze jakaś szeroka dyskusja się na ten temat wywiązała. Nie widziałem głosów poparcia dla spółek, dla spółki. Okazało się, to wiemy to, tak, że spółka jest pokryta, znaczy objęta przez giełdę tym, jak to jest PWPA, czyli program wsparcia pokrycia analitycznego, tak, i ktoś tam no, pokrywa, wydaje rekomendacje, pisze analizy o Dadelo, no to to jakieś nieporozumienie jest. I zdaje się, że teraz w lipcu, to co już mówiłeś, że też to gdzieś ma być kolejna, nie wiem, już program wsparcia pokrycia analitycznego 4.0, już nie wiem, który.
Tak, teraz będzie 5.0 od lipca, okay. Nowa runda w ramach, tak, nowej strategii giełdy, gdzie również mają być objęte spółki z katalistu, czyli rozumiem, okay, spółki, które no, mają notowane tylko obligacje, a nie akcje. No i oczywiście część spółek z New Connectu. Ja wiesz, cofnąłem się w przypadku tego Dadelo, bo tak mówię, kurczę, no może ja jestem, wymagam czegoś, czego spółka nie obiecywała, tak, ale cofnąłem się do IPO, no i była pula dla inwestorów indywidualnych,
tak,
na IPO.
No tak.
Nie było, no, zapraszamy tylko instytucje, inwestorom indywidualnym dziękujemy, tak, bo oni tylko się czepiają. No nie, 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 była pula dla indywidualnych, nie, więc... Jest to tak słabe, ale podkreślmy też, nie jest to jedyna spółka, która w ten sposób podchodzi. Mm-hmm.
Ale już dokończę o tym programie wsparcia pokrycia analitycznego. Skoro giełda to finansuje, giełda płaci za te raporty, które biura maklerskie wydają, no to my się, powiem tak, w trybie natychmiastowym, zaraz jak skończymy nagrywać, to oficjalnie zapowiadam i to już, żeśmy też na Twitterze sygnalizowali, my się zwrócimy do giełdy co najmniej z apelem, że hello, to skoro państwo to tak robicie, bo to ma wspomagać płynność, ma być lepsze pokrycie analityczne i tak dalej, komu to służy? No domyślam się, że inwestorom. Skoro spółka ma, przepraszam, mocne słowo użyję, w czterech literach inwestorów indywidualnych, to po co im pomagać, skoro oni sami nie chcą? To my zawnioskujemy o to, żeby giełda zrobiła jakiś filtr, że, bo to giełda, zdaje się, typuje spółki, które mogą wejść do programu wsparcia pokrycia analitycznego i później biura maklerskie się kontaktują, wybierają sobie, dzielą się, zdaje się, że jakoś tak to się dzieje. Że spółka ma głęboko w poważaniu inwestorów indywidualnych, to ja będziemy wnioskowali, żeby taka spółka nie została objęta tym wsparciem analitycznym, bo po jaką cholerę, skoro oni tego nie chcą, tak? Nie życzą sobie i tak dalej. No tak palcem ich trzeba tak nakierować, tak, tutaj tak, wiesz, tak, tym grozić, bardziej, bo to niech odczują jakieś konsekwencje. No nie wiem, zakładam, że to nie zmieni tego, ile oni rowerów sprzedadzą w centrum rowerowym, tak? Bo to mało kto wie z osób wchodzących i kupujących sobie, nie wiem, kask rowerowy w ich sklepach, że to jest w ogóle jakaś spółka notowana na giełdzie, ale come on, inwestorzy powinni na taką spółkę no, mieć, przynajmniej jak powiedziałbym, nałożony taki filtr. Dobra, jak ja się będę kiedyś chciał coś dowiedzieć w tej spółce, będę chciał wiedzieć więcej, to się nie dowiem, no bo oni nic mnie nie poinformują. Raport kwartalny, tak.
Nie, no oczywiście, no to tutaj no powinno to wyglądać inaczej. Wiesz, ja też a propos innej spółki, tutaj chyba nie będę wymieniał, też byłem na walnym, też jest przedmiotem pokrycia analitycznego w ramach programu wsparcia, czy tam była w ramach tego dotychczasowego. No i zawsze w tych raportach z programu pokrycia wsparcia analitycznego były informacje, których nie znajdowałem w raportach finansowych spółki. Nie? Tam jakieś marże na poszczególnych liniach produktowych, jakieś tony produkcji. I tak mówię, kurczę, skąd ten analityk to wie, jeżeli spółka tego nie publikuje w raportach. Tak? Więc de facto no, tam są te spotkania bezpośrednie. Więc co szkodzi, żeby zrobić to w formie otwartego kola, tak jak wiele spółek to robi, żeby od razu rynek dostał informację, że to wynika z tego, to wynika z tego, a nie zanim dopiero ten analityk przeprocesuje, napisze, podpisze się pod tym i to wyjdzie do świata i tutaj ta informacja jest opóźniona. No, myślę, że musimy promować jednak te dobre praktyki spółek, które takie rzeczy robią, no i z drugiej strony nie oszukujmy się też piętnować sytuacje, które nie powinny mieć miejsca.
Dobrze. I to w kontekście tego, gdzie niektóre spółki, gdzie, jak traktują inwestorów indywidualnych, to chciałbym tutaj uzupełnić, ponieważ no, wrócić do tego konferencji, to się nazywa Kongres Relacji Inwestorskich organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, bo byłem, jeszcze raz powtórzę, byłem, trochę się spóźniłem na dyskusję o raportach kwartalnych, ale w kuluarach i na swojej części, w której brałem udział w jakiejś dyskusji, tutaj grzmiałem, że nie ma mowy o żadnej likwidacji raportów kwartalnych, odchudzenie tak, ale w zamian przyspieszenie, no to oczywiście możemy dyskutować, kompromis, bo oczywiście widzimy przygniecenie regulacyjne spółek giełdowych, jesteśmy gotowi na jakiś kompromis, ale absolutnie nie na likwidację, jeszcze raz powtórzę. No i była taka dyskusja, jak się komunikować z różnymi grupami inwestorów, no i tam z indywidualnymi, to ja reprezentowałem, był Przemek Tychmanowicz, gorąco pozdrawiam, to media reprezentował bardzo fajnie się wypowiadał, był przedstawiciel inwestorów instytucjonalnych i śmiałem się, przedstawiciel inwestorów odpowiedzialnych. Ja tak zadałem pytanie, przepraszam, jakich znowu odpowiedzialnych? Tak, co to znaczy? Jeszcze przygotowując się do dyskusji, okazuje się, że już teraz prawie, że osobno się wydziela inwestorów odpowiedzialnych tam społecznie, środowiskowo i tak dalej. Czyli to jest wszystkie, nazwijmy to, zachodnie fundusze kierujące się tam kryteriami ESG. I tam zadają spółce miliony pytań o właśnie ślady węglowe i zużycie papieru i tak dalej, prawda? Więc tutaj taka grupa inwestorów też jest. Ale najważniejsze tak naprawdę tutaj, jedna z ważniejszych rzeczy w tej dyskusji była taka, no prezes Kachniewski zadawał publiczności pytanie, przypominam na publiczności, nie wiem, tak zamknę jedno oko, a ze 100-kilkadziesiąt osób przedstawicieli relacji spółek giełdowych, którzy przyjeżdżają się szkolić, bo tam jest na tej konferencji bardzo dużo mowa o nowych regulacjach, o co się zmienia, czy to a pakiet Omnibus, a odwleczenie troszeczkę tego raportowania obowiązkowego ESG i tak dalej, i tak dalej. Więc oni się przyjeżdżają klasycznie po wiedzę, oczywiście jakiś networking i tak dalej. No i taka dyskusja. I teraz tak, to Michał Kubicki z Bankiera, który był obecny, na szczęście to zarchiwizował, bo ja tam załamałem ręce ze sceny, no ale nie mogłem się na scenie archiwizować, nie miałem jak. Ten wykres, który tutaj widzicie, to jest na Twitterze super ważny, bo to jest tak, prawy górny róg, to prezes Kachniewski zadał takie pytanie do publiczności. Jak ważni w waszej spółce są inwestorzy instytucjonalni? Od 1 do 10, gdzie 1 mało ważni, tam 10 bardzo ważni. No i jak widać na załączonym obrazku, wykres jest taki prawoskośny, tak, że wszyscy tam, wiesz, im bardziej w prawo, tym bardziej są ważni i tam najwięcej udzielili odpowiedzi, że są bardzo ważni. Tak, to tak spółki traktują inwestorów instytucjonalnych i prawidłowo. A teraz ten lewy górny róg, to są jak ważni są inwestorzy w waszej spółce, inwestorzy indywidualni. No i to już pozostawia wiele do życzenia. Tak? Publicznie to tego nikt nie powie. A jak jest anonimowa ankieta, to nagle się okazało, że owszem, dla części spółek na 10 bardzo ważni, ale w zasadzie wyższy pasek jest tak w okolicach trójki, czyli tam trójki to powiedziałbym mało ważne. Dla części bardzo dużo jest 1-2, czyli w ogóle nieważne. No i teraz zobacz, to są spółki, które są, to są członkami SEG-u, którym się chce, którzy wstają z fotela, jadą na drugi koniec Polski pod Warszawę, tam nad Zalew Zegrzyński, którzy szkoli się z tych relacji inwestorskich i nawet oni mówią wprost w anonimowej ankiecie. Mamy w nosie inwestorów indywidualnych. To co dopiero jakieś dadelo, które gdzieś tam w tej dalekiej Bydgoszczy, którym inwestorzy indywidualni w ogóle przeszkadzają. No wielokrotnie to podkreślaliśmy, mówiliśmy, trzeba jakieś otwarte zestawienie z piętnowaniem spółek, które mają w nosie takie inwestorów indywidualnych. Oczywiście możemy sypać z rękawa przykładami takimi jak Dadelo, przykładami takimi no, wielu spółek, które robią jakieś kole wynikowe, ale tylko agencje IR-owe rozsyłają zaproszenie do tak zwanych inwestorów z listy. Tak? To nie, tak, a nie, tak, tego tak, nawet tak. Nie ma na stronie umieszczonego. Ktoś scrollujący stronę danej spółki może się lata żyć w łudzie, że ta spółka nie robi koli wynikowych. Tak. To tak może być. To tak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Drogie spółki giełdowe, grozimy wam palcem. Nie? Grozimy wam palcem. Jako przykłady pozytywne, to tam przedstawiciele spółki to podchodzili do mnie i dziękowali, bo ze sceny przywołałem oczywiście jako przykład znakomity, na przykład spółkę CCC. Która, no nie, to nie jest call wynikowy, to jest spotkanie z analitykami, ale prezes Miłek wychodzi, to jest transmitowane, pytania nawet te z internetu też są powtarzane tam na sali, więc to taki wzór. Dlaczego? Ja podawałem ten przykład też edukacyjny, że było tak, że czasami je wiesz, że ktoś tam mówi, że nie można brać udziału w tych kolach, ale jak pan ma jakieś pytania, także do mnie to proszę wysłać. Ja odpowiadam, a ja nie wiem, jakie mam pytania. Chcę posłuchać, jak prezes zarządu prezentuje. I dla mnie na przykład to, jak 100 razy mówiliśmy, to powtórzę po raz 101. Dla mnie bardzo dużą wartością na tych kolach wynikowych CCC jest to, jak Sylwia Jaśkiewicz zadaje pytania. Bo skoro ona zadała pytanie o coś tam, to ja jako niedoświadczony, nieprofesjonalny inwestor wiem, na co mam zwrócić uwagę. To jest taki element nauki, to wszystko jest okej. Okay. Ja tam wcale nie muszę mieć 100 ważnych pytań do pana prezesa, ja chcę posłuchać, co zawodowi analitycy, jak dyskutują z prezesem, bo ja wiem, co wtedy, co jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę. To jest standard, tak powinno być, kto tego nie robi, będziemy palcem wytykać i tu wypisywać w mediach społecznościowych i nie wiem, robić rankingi, a spółki, które robią prawidłowo, będziemy nagradzać, tam nie wiem, jakąś pieczątkę stowarzyszenia będziemy przestawiać, to jest spółka, która spełnia standardy i tak dalej. Tak jak mówiłem, zaraz się zwrócimy do giełdy papierów wartościowych, żeby nie przegapić tego, zobaczymy, jakie giełda ma tutaj no, stanowisko odnośnie tego programu wsparcia pokrycia analitycznego, na jaką cholerę pomagać spółkom, które w ogóle tego nie chcą. To na siłę będziemy ich uszczęśliwiać?
Nie, no oczywiście, tym bardziej, że pamiętajmy też, że wiesz, giełda wydaje grube miliony na program wsparcia pokrycia analitycznego, tym bardziej, bo oczywiście spółki mówią, że no tak, przychodzi inwestor, on się nie zna, on pyta, czym się spółka zajmuje, albo czy spółka, która właśnie zrobiła emisję akcji, bo potrzebuje kapitału, czy spółka wypłaci dywidendę. Tylko gdyby te spotkania się odbywały i gdyby one były, nagrania byłyby dostępne, to inwestor zainteresowany spółką obejrzy sobie 2-3 ostatnie spotkania i on będzie wiedział, czym się spółka zajmuje, jaka jest sytuacja, będzie wiedział, że pytanie o dywidendę to zadał ktoś inny kwartał temu, więc już go nie zada. Tak. I to będzie dużo lepszym, moim zdaniem, edukacyjnym projektem. No nie chcę mówić, że dużo lepszym niż program wsparcia pokrycia analitycznego. Natomiast podniesie to świadomość na temat rynku, na temat biznesów tych spółek, na temat inwestowania w ogóle, tak? Móc obejrzeć o każdej spółce 3 godziny za ostatnie 3 kwartały spotkań wynikowych i wyrobić sobie zdanie na temat tego, no usłysząc to od zarządu, nie od analityka, który też zawsze jakieś tam założenia czyni i nie o wszystko zapyta, prawda? Więc no już nie chcę przegadać całej godziny o tych kolach wynikowych, ale dla mnie jako inwestora jest to bardzo ważne.
Tak, jeszcze przepraszam, tak kończąc ten kongres SEG-u, tam padło pytanie chyba od uczestników, czy od właśnie prezes Kachniewski zadał pytanie, a gdzie to z tymi inwestorami, chyba o media społecznościowe, padło pytanie, gdzie to trzeba się komunikować, no i tak do mnie, ja odpowiedziałem, no jak to, gdzie? No na Twitterze, czy tam na X-ie teraz, na Twitterze. Tu Przemek Tychmanowicz też pokiwał głową, żeśmy się pośmiali razem rzeczywiście, a tam jakieś, nie pamiętam nazwiska pani, która reprezentowała inwestorów instytucjonalnych, tak podniosła rękę i mówiła, przepraszam, może również na LinkedInie, nie? Na co myśmy z Przemkiem Tychmanowiczem wybuchnęli śmiechem i tak tutaj na LinkedInie to sobie tylko wszyscy gratulują różnego rodzaju, nie wiem, tam osiągnięć, ktoś pewnie jakąś konferencję, zdjęcie zrobi, wszyscy mówią gratulacje i tak dalej, a prawdziwe życie to jest na Twitterze, taki tam dowcip, nie pamiętam kto, to muszę też zachować tego tweeta gdzieś, ktoś, bo że po konferencji po IPO Żabki, tam lekko siadła atmosfera i jakaś spółka nie zadebiutowała na giełdzie. Było, że ktoś wycofała się z raportu, nie z raportu, tylko z oferty. Tak, chyba tak. I ktoś na Twitterze zakpił, że jaka szkoda, tyle gratulacji na LinkedIn nie mogło być, a jednak nie było. Tak, dobrze. Wiesz co, chciałem jeszcze jedną rzecz, żebyśmy poruszyli, czyli już nawet nie bieżącą koniunkturę giełdową, chociaż już też możemy, no klątwa 100 tysięcy, tak, ten hashtag przytargany na Wall Street, jednak nie, prezes Bardziłowski fotografujący się pod hashtagiem, to trzeba przerobić hashtag na hashtag 90 tysięcy, tak, WIG 90 tysięcy, no słabiej ta koniunktura wygląda. Wpływ wyborów, jak tutaj jest, jakie jest twoje zdanie na temat tego, czemu to teraz wygląda tak, jak wygląda.
No, trzy bardzo takie oczywiste i łatwe i niewymagające większej analizy argumenty mamy. Czyli po pierwsze klątwa 100 tysięcy punktów na WIG-u, klątwa okładki The Economist i wybory. I myślę, że na poziomie takim retorycznym sobie zawsze coś tam znajdziemy.
Okładka The Economist, w tym aspekcie. Czyli taka była piękna rzecz.
Tak, i to była tam bodajże 24 czy 6 maja, nie idealnie może w szczycie, natomiast jeżeli się okaże, że fakt, no i oczywiście sell in May and go away, tak. Bo tego nie powiedziałem, mamy początek czerwca, zawsze dyskutujemy, czy na początku tego maja trzeba akcję sprzedać, na końcu maja, no w tym wypadku na końcu maja, znaczy jeszcze nie przesądzajmy, tak, oczywiście, bo nie mówimy, że hossa się zakończyła, no ale ewidentnie rynek jest słabszy, także... Są te trzy argumenty. Nie sądzę, żeby to było dużym zdziwieniem dla wnikliwych inwestorów, patrząc, jakie stopy zwrotu do szczytów z maja polskie indeksy i polskie spółki wykręciły. No, przecieraliśmy oczy, zastanawialiśmy się, zwłaszcza my ci inwestorzy, którzy wiedzą, że ten polski rynek to nie jest rynek wiecznej hossy, że u nas 2800 na WIG-u 20 to jest raczej taki powód do ostrożności, aniżeli do nabierania apetytu na więcej. No i widzimy póki co, że tutaj jakieś tam formacje techniczne, jakieś wsparcia być może zaraz będą przebijane, coś się realizuje. No, no piękny czas, zwłaszcza ten 2025 rok, jakaś korekta myślę, że jak najbardziej należna. Jak duża, życie pokaże. Ja nie ukrywam, że ostatnie dwa tygodnie porządkowałem swój portfel właśnie w oczekiwaniu na tego typu zdarzenia.
Rozumiem. To znowu zawaliłeś kurs tutaj, no, tym razem WIG-u 20 innych spółek, już się żartuje. Tak, no wpływ wyborów też już tak, no inwestorom się tutaj...
Tak. I wybory, no bo wiesz, no już w tym momencie sytuacja jest rozstrzygnięta, możemy przestać wstrzymywać to, co chcielibyśmy zrealizować, różne pomysły już wypływają. My to nagrywamy w piątek i zdaje się piątkowe spadki powyżej 2% na WIG-u 20 zawdzięczamy indeksowi WIG Banki, bo zdaje się, że Szymon Hołownia powrócił, czy coś wspomniał na temat pomysłu windfall tax bankowego. No i zobaczmy, no nie ma hossy bez banków i cóż mamy na tych bankach, tak? Na razie jeszcze żyjemy tym rozpędem z pierwszej połowy czy z pierwszych miesięcy roku, no ale jesteśmy najniżej od, już powoli można mówić, że jesteśmy najniżej od, na razie najniżej od 1,5-2 miesięcy, no ale jak przejedziemy ten dołek kwietniowy, jeżeli przejedziemy oczywiście, no to będziemy blisko wyzerowania tegorocznych stóp zwrotu.
Tak, i trzeba sobie powiedzieć, że już tak jak już porównywali indeksy, no polskie indeksy porównywaliśmy z jakimiś indeksami europejskimi, światowymi i był taki moment, że było bardzo dobrze, tak? Byliśmy cały czas tam, nie wiem, w pierwszym kwartale najlepszą giełdą na świecie i tak dalej, no to te czasy są to czasy niestety minione. Weźmy sobie indeksy Europa, tak? Jak mamy tutaj nasze europejskie indeksy i posortujemy po stopie zwrotu z jednego miesiąca, no to, to proszę bardzo, to polskie dwa indeksy WIG i WIG 20 są na końcu. Cały świat jest cała Europa, tak, jest na plusie, a my tylko nasze dwa są niestety na minusie, tak. No wiadomo, jakbyśmy tak weszliśmy od początku roku, no to jeszcze tak źle, to jeszcze jesteśmy, to WIG jest w czołówce, WIG 20 też. No oczywiście tu indeks giełdy rosyjskiej jest bardzo wysoko, ale no to jest nieinwestowalny rynek, tak. To wiem, że oni tam u siebie, to nie brałbym tego pod uwagę, no ale to jeszcze nie jest źle, no ale krótkoterminowa, tak jak mówię, jednomiesięczna stopa zwrotu, cała Europa na plusie, a my niestety na minusie. Bankier mi niedawno zadał pytanie, bo ja tam wiesz, biorę udział w tym projekcie Portfel Gwiazd, coś, nie wiem jak to się nazywa, tak? A przepraszam, wygrałem konkurencję za maj. Znaczy, przepraszam, wygrałem loterię bankiera za maj, także.
Jaką spółką?
Grupą Pracuj. Przemek Staniszewski mi podpowiedział. Wziął tę spółkę pod obserwację, wytypował, że to jest spółka do obserwacji na kwiecień, no to ja wskazałem grupę Pracuj, podobała mi się argumentacja i to mimo tego, że mam zawsze taki portfel, połowa ETF na S&P 500, połowa na jakaś spółka, to i tak wygrałem, ale tam raczej go bankier mi zada jakieś tam, czasami biorę w jakichś dodatkowych tam wiesz, udział w jakichś wypowiedziach, co tam sądzicie, drodzy gwiazdy, poczułem się jak gwiazda, bo wygrałem, drogie gwiazdy bankiera o jakiejś tam sytuacji, co musi się dziać, żeby Hossa była kontynuowana. No to już było pytanie, tak nie wiem, ze dwa tygodnie temu. Tak? Ja byłem przed konferencją Wall Street, bardzo szybko, na szybko coś odpowiedziałem. Ja odpowiedziałem coś takiego, politycy muszą przestać pomagać giełdzie. Nie daj Bóg, żeby premier gdzieś wyszedł jakąś nową strategię dla rynku, dla gospodarki ogłaszał. To się nie może stać, prawda? No i to wypisz, wymaluj, pasuje to, co powiedziałeś, że właśnie marszałek Hołownia wyszedł i stwierdził, że trzeba coś. Że to chyba za dużo te banki coś zarabiają. No nie może tak być, to przecież już było dobrze i tak dalej. To jest właśnie to, jak politycy nie będą takich pomysłów wysuwać, no przecież gdyby marszałek Hołownia nie wyszedł i takich pomysłów tak nie podrzucał, to by WIG banki dzisiaj, no nie wiem czy by rósł, no ale pomoże by nie spadał tam prawie 4%, prawda? No i no, tak
myślę,
dalej,
myślę,
i tak
że
dalej.
Wiesz, mieliśmy, zdaje się, jak my to nagrywamy w piątek, tak. No to chyba w środę czy w czwartek była konferencja prezesa Glapińskiego i tam była zapowiedź, że na razie się wstrzymujemy z obniżkami stóp procentowych i tak dalej, więc można by się było spodziewać, że banki raczej będą mocne, no bo rynek dyskontował, że może będą kontynuowane dosyć szybko te obniżki. Mam wrażenie, że jest troszeczkę zaskoczenie.
To była chyba najkrótsza konferencja prezesa Glapińskiego od lat, nie wiem, czy chory, tak, czy tam trzeba się martwić, tylko że to po prostu jakieś zaskoczenie, że ludzie i ta konferencja była o 15, to 15:30 w dzianku znowu przez Twittera przybyłeś komentarze, nie wiem co z życiem zrobić.
Człowiek całe popołudnie zarezerwował.
Się, że do 18:00 prezes będzie coś mówił, a to było tak pstryki po robocie. Mhm.
Tak, tak, tak. No tutaj faktycznie no te banki prawdopodobnie na dzisiejszej sesji rozdają karty. Natomiast zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy no ta Hossa była Hossą, mam wrażenie, czy może nie tyle była, natomiast no była ciągnięta w dużej mierze przez spółki duże. Spółki duże, które faktycznie bardzo mocno zyskiwały w ostatnim czasie. Spółki mniejsze są relatywnie silniejsze ostatnio, no bo odwraca się to wahadło, tak? Czyli zobaczmy, stopy zwrotu z SWIG-u 80 mamy plus 19, a prawdopodobnie z SWIG-u 20 w tym roku jeszcze mamy dużo, dużo wyższą tą stopę
SWIG
zwrotu, prawda?
Jest plus tam 18,90, MWIG. Plus 23, a WIG 20 plus 21, czyli jeszcze od początku roku, czyli jeszcze WIG 20 jest lepszy.
Tak, tak. Także tutaj myślę, że troszeczkę się to odwróci. No pamiętajmy też, że kapitał zagraniczny wchodzi głównie w
duże spółki.
WIG 20, w duże spółki, trochę WIG 40, więc jeżeli nazwijmy to moda na Polskę, się troszeczkę zmieni, troszeczkę ostygnie, albo chociażby instytucje finansowe wykorzystają te spadki, które mamy tam od powiedzmy kilku dni do tego jako sygnał ostrzegawczy, dobra, coś się kończy, być może ograniczamy ekspozycję, być może kończymy naszą ekspozycję, bo Warszawa, zwłaszcza w dolarze oczywiście, jakbyś tam WIG 20 USD.
Jest taki indeks? Jest chyba, czekaj.
Znaczy tam WIG 20 USD, to tam chyba jeszcze lepiej dał zarobić, tak. 33%, zobacz, mimo tych ostatnich tych, nie? Więc zagranica generalnie w Warszawie zarobiła w ostatnim czasie. Jeżeli oni zaczną zwijać żagle, no to można się spodziewać, że WIG 20 w najbliższych okresach będzie słabszy niż mniejsze indeksy, co dla mnie jako inwestora jest bardzo fajną okazją do zabezpieczenia portfela, ponieważ na WIG 20 mamy szereg instrumentów, czy to kontrakty terminowe, czy opcje, czy certyfikaty, czy jakieś tam innego typu instrumenty, czy warante, czy chociażby, więc ja nie ukrywam, że część portfela mojego akcyjnego na mniejszych spółkach zahedżowałem sobie sprzedanym kontraktem na WIG 20, oczekując, że WIG 20 będzie słabszy, tak? Czyli po prostu gdzieś tam ten short powinien dobrze zapłacić. No mówię, nie jest jakaś tam żadna rekomendacja, natomiast
twoje
akurat bardzo mi na rękę,
żeby...
Tak, bardzo by mi było na rękę, gdyby WIG 20 był słabszy niż mniejsze polskie spółki. No gdzieś tam też się mówi w tych analizach, że faktycznie możemy być na tym etapie, kiedy kapitał przepłynie z tych największych spółek w stronę spółek mniejszych, że one będą relatywnie silniejsze, no czy relatywnie silniejsze, że będą rosły, podczas gdy WIG 20 będzie spadał, czy może po prostu będą spadały wolniej, no bo pamiętajmy, że relatywne nie zawsze jest dobre, tak? Jeżeli szeroki rynek, czy tam indeksy stracą 30%, a my stracimy 20%, no to relatywnie jesteśmy lepsi, ale radości nam to nie niesie.
Tak, aczkolwiek niektóre fundusze inwestycyjne to by zameldowały, że gigantyczny sukces, bo właśnie są lepsze od benchmarku. przypomnijmy, że Parkiet potrafi raz na parę lat nagrodzić fundusz w jakiejś kategorii, który jest na stracie. Tak? A to jest akurat najlepszy fundusz w jakiejś kategorii. Tak? Wszyscy tutaj znowu na Twitterze, bo na LinkedInie nie, na LinkedInie sobie gratulują, ale na Twitterze inwestorzy, brawo, brawo, więcej takich nagród. Oczywiście, to wracając do twojej wypowiedzi, to jest, zwracam uwagę, to jest twoje indywidualne czucie rynku i każdy tutaj robi jak chce, ja tak nie potrafię, od razu mówię, tak. Chyba nie potrafię zrobić czegoś takiego. Będzie spadać, to zagram na spadki, bo sobie zabezpieczę portfel, coś tam. Ja tak nie umiem, nie robię. Tu w moim przypadku się zawsze źle kończyło. Taka, nazwijmy krótkoterminowa spekulacja. Jak spada, to spada. Trudno, portfel traci na wartości. Ja bardziej wówczas wtedy kręcę się w fotelu i tak sobie myślę, może to jest ten moment, że powinienem dokupić to, co kiedyś było po 100, a teraz jest po 90. Dowolny instrument, dowolna akcja, podstawcie to, czym się interesujecie, albo po 80, może warto dokupić. To taka jest moja strategia, takie podejście do sprawy. Tak, ja nie umiem tak. Ty wymieniłeś kilka instrumentów, które umożliwiają grę na spadki. Oczywiście to jest możliwe. Z ETF-em od bety począwszy, tak, tutaj. No.
Jasne, jasne. No, ja doszedłem, wiesz, tak troszeczkę już gdzieś tam faktycznie chcąc wziąć troszeczkę tych zysków, no bo zarobić, tak jak te indeksy zarobiły 20 kilka procent do połowy roku, no to ja bym z pocałowaniem ręki wziął cały taki rok i w ogóle zamknął rok na tym poziomie, prawda? Więc miałem takie poczucie, że chciałbym trochę zredukować portfel. Sprzedałem kilka spółek, które uznałem, że już dosyć dowiozły, że których wyniki finansowe mnie rozczarowały i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że no w zasadzie już nie mam co sprzedawać. Tak? Czyli ja lubię być zaangażowany bardzo mocno w rynek akcji. Ja mówię teraz, że zająłem shorta, natomiast moja ekspozycja długa na akcje to jest jakieś 70% portfela, czyli to jest u mnie ekstremalnie mało. Ja zazwyczaj jestem tak dobrze powyżej 80%, więc po prostu też jestem bardzo dużo na longu, natomiast w pewnym momencie uznałem, że no nie będę sprzedawał spółek, które tak jak ty mówisz, mam długoterminowo, podobają mi się, widzę tam fajną historię. No uznałem, że tam sobie troszeczkę dorzucę krótkiej pozycji właśnie po to, żeby zredukować tą ekspozycję na long, no oczekując jednak jakiejś korekty. No ale to już to powtórzmy tutaj, to jest jakieś takie moje czucie, moje zagranie, moje scenariusz. Równie dobrze po tym, jak skończymy to nagranie, ja mogę tą pozycję zdjąć tego shorta i w momencie, kiedy czytelnicy to obejrzą, ja już mogę być na odwrotnej pozycji, więc absolutnie tutaj nie rekomenduję.
Nie sugerować się. To są, słuchajcie, nasze, my tu mówimy, jak czujemy rynek, co my robimy, a brońcie Panie Boże, żeby ktoś się tutaj mówił, o dobra, to ja zrobię tak samo. Nie. To jest wszystko takie, jak my zwykli inwestorzy podchodzimy do rynku. Dobrze, Radek, bardzo dziękuję. To jeszcze zostawmy sobie dyskusję, no mamy, mieliśmy inne, zdradźmy, że mieliśmy na tapecie jeszcze temat mennicy skarbowej. Ale to przedyskutujemy, bo tam sytuacja chyba jeszcze wymaga rozwinięcia. Jeszcze raz powtórzę, będziemy trzymali tutaj ani kroku wstecz tutaj z raportami kwartalnymi. Raporty kwartalne z nami zostają tak tutaj, wiesz, no pasaran, nie przejdą po naszym trupie. To od razu obiecujemy, a jak tylko skończymy nagrywać, ja pędzę pisać pismo do zarządu giełdy. Co z tym pokryciem, nie, to jest programem wsparcia, pokrycia analitycznego dla spółek, które tylko nie chcą to uszczęśliwiać ich na siłę, to jaką cholerę. Wydajmy te pieniądze, znaczy my wydajmy jako rynek, wydajmy na te spółek, którym się cokolwiek chce. Dobrze.
Jak na Michał, sądzisz, że obejrzymy reklamę GPW przed głównym wydaniem serwisów informacyjnych któregoś razu wieczorem w tym roku, że giełda pójdzie z szeroką kampanią pod strzechy?
Będę jak Smurf Maruda, nie zobaczymy.
Ja jestem, mam nadzieję ciągle.
Widziałem, znaczy jest oczywiście na nagraniu. Wrzuciłeś ten granat zarządowi giełdy. Pomysł wydaje mi się bardzo fajny, ale nie zobaczymy. Przepraszam, tu jak niewierny Tomasz, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Prędzej, i to się dzieje oczywiście, zobaczymy kolejną reklamę XTB. Dzień zaczynam, jak to jest? Dzień zaczynam od spaceru z psem, inwestowanie od IKE, tak? Chyba takie hasło mieli na billboardach i tak dalej, tak? A propos jeszcze takich rzeczy, wniosków z konferencji Wall Street podczas jednej z dyskusji, jakby co przeszkadza rynkowi kapitałowemu, to też był bardzo fajny głos w jednej z dyskusji, którą prowadziłem, ankiety MiFID. Nie wiem, czy słyszałeś, że to co, po co, to wiesz, jak dyskutujemy sobie o przeregulowaniu, a spółki narzekają na raporty kwartalne. To my jako inwestorzy, w szczególności ci początkujący, narzekają na ankiety MiFID, nie? Że to mój żelazny przykład, że z moją mamą musiałem pójść i prawie jej pomóc wypełnić ankietę MiFID, jak otwierała rachunek ten rejestrowy w PKO BP, żeby obligacje skarbowe móc sobie kupować. przeciętny młody człowiek, jak chce sobie kupić jakąś kryptowalutę gdzieś, to nikt, tam ankiety MiFID wypełniać nie musi.
No. To skoro, Michał, wywołałeś temat, to zabierzemy naszym widzom jeszcze 3 minutki, podzielę się dygresją a propos ankiety MiFID. Wstukałem wczoraj dosłownie, tam godzina 23, nie mogłem oka zmrużyć, mówię, wstukam w chat GPT, ile trzeba pieniędzy mieć, żeby żyć z giełdy, w tym sensie, żeby tam po podatkach mieć 10 tysięcy złotych miesięcznie. Chat GPT podał mi to w kilkanaście sekund, wygenerował mi wynik, do którego ja Excelem i swoimi założeniami dochodziłem tak ze 2 tygodnie, ja sobie to rozpykiwałem. No i chat GPT wygenerował mi długą odpowiedź, że to jest taka kwota, bo tam po podatku i tak dalej. Czy chcesz, żebym ci zaproponował przykładowy portfel na zainwestowanie tej kwoty?
Jasne.
No ja odpisuję tak. No i wiesz, i chat GPT leci, generuje. No to tam 60% ETF-y na ETF-y, 30% obligacje, 10% gotówka. No i te ETF-y mi rozbił tam na poszczególne kategorie. Czy chcesz, żebym ci zaproponował przykładowe instrumenty finansowe i przykładowe domy maklerskie, w których te instrumenty możesz
oczywiście
kupić? Ja mówię, kurczę, pewnie. Klikam, nie? I słuchaj, wygenerował mi chat GPT portfel wzorcowy, tu kupisz tam tyle procent ETF-a na akcje globalne, tyle na akcje amerykańskie, tyle na akcje jakichś tam rynków rozwijających się, obligacje, takie obligacje, śmakie, kupisz je najlepiej w tym domu, bo to bez prowizji, to kupisz tyle w tym, tu sobie kup przez obligacje.pl, tu sobie kup przez IKX w tym domu maklerskim.
Super.
I tyle w kontekście ankiety MiFID versus to, gdzie dziś jest rynek, gdzie dzisiaj są konsumenci, gdzie dzisiaj jest rzeczywistość de facto. Tak? Ankieta MiFID, a mi chat GPT wygenerował portfel i jeszcze w jakich domach maklerskich, które instrumenty mam.
A przynajmniej tak w kryptowalutach zacząłeś mówić. Myślałem, że byłem przekonany, jak zacząłeś mówić, że konkluzją będzie to, a w ogóle to w Bitcoina ileś tam procent. Jednak nie.
Nie było nic. Nie było nic z kryptowalut. No wiesz, prawdopodobnie też czaty są nauczone tym całą wiedzą, którą przez lata przelewaliśmy w internet. Tam jeszcze prawdopodobnie do modeli nie trafiły te kryptowaluty, albo gdzieś tam.
Czekamy na, w każdym razie, na Bitcoina od bety, bo to wisi nad nami, tak? Chyba będzie, z tego co zrozumiałem.
Tak się mówi. Nie wiem, nie bardzo wiem dla kogo, no ale jako ciekawostka.
Kupisz sobie tam, nie wiem, za drobne chociaż?
Nie. Wiesz, ja mam krypto bezpośrednio, bo tak naprawdę no, przez to, ile ja jestem w rynku, jak głęboko ja jestem w rynku, to, że to jest w postaci ETF-a, ten Bitcoin, to nie jest dla mnie żadną zaletą, a wręcz przeciwnie, jest wadą, tak? Bo ja go nie przewiozę w kieszeni za granicę przez pięć państw. Więc to nie jest dla mnie instrument po prostu, powiedzmy sobie szczerze.
Dla mnie też, ale zupełnie z innych powodów, bo ja nie rozumiem cały czas fenomenu kryptowalut, no ale to ja już być może popełniam błąd i to nie jest to porada inwestycyjna.
Na któryś kolejny odcinek przygotuję się lepiej, wygeneruję z mojego portfela stopę zwrotu z części akcyjnej i stopę zwrotu z części kryptowalutowej. Będzie o czym podyskutować.
Dobrze, okej. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia i do zobaczenia.